Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, jak zwykle późno, popołudniowo, piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Od razu na początku przypominamy do nas adres, jeśli państwo są oczarowani, zachwyceni, pełni...
Przerażeni.
To wtedy można do nas pisać, ale nie trzeba, ale w tym pierwszym przypadku, kiedy państwo mają pozytywne odczucia związane z wysłuchaniem podcastu Babel, to wtedy proszę. Babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Proszę też rodzinie, znajomym, bliższym, dalszym polecać. Szczególnie dzisiejsze wydanie, które aż ocieka złotem i zdobieniami, gdzie będzie po prostu tyle rzeczy drogich, że musieliśmy wynająć agencję ochrony, żeby tutaj była z nami, bo dziś, w dzisiejszym podcaście tego będzie po prostu miliony, 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 miliony złotych, czy tam innych forintów.
No,
żartowałem z tą agencją. Znaczy, żadna się nie zgodziła. Powiedziała, że podcastów nie ochraniają.
Jeśli cię stać, proszę bardzo. Natomiast rzeczywiście dzisiaj regalia, insygnia, ociekające złotem, najświętsze przedmioty naszych węgierskich bratanków. Wiem, że koniec miłości, ale my staramy się wam pokazać, że i też uświadomić, zakładam, że oczywiście masy węgierskie słuchają naszego podcastu, to daleko posunięta autoironia i że oświecimy ich, pokażemy im trójkąt polsko-ukraińsko-węgierski i między innymi poprzez związki dynastyczne. Wcześniej wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście o Galicji, a dzisiaj również to wszystko będzie w złocie. Ze względu na te właśnie związki dynastyczne, no to jak dynastia, no to trzeba coś na głowę założyć. I nie chodzi mi o czapkę z daszkiem. O, właśnie, trudny wyraz.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Słuchajcie, no więc zacznijmy od tego, że mamy trzy dynastie, potem nawet jeszcze jedną będzie Anżu, czyli Andegaweńczycy, które są, ale najważniejsze są Arpadzi, Węgry, potem mamy naszych Piastów, no i mamy Rurykowiczów. I w tym trójkącie to są te trzy, to nie wiem, czy to będą boki trójkąta, czy to uznamy, że to mówimy o jakichś, nie wiem.
Trzy miejsca.
No, nie, chodzi nam...
Trzy punkty, trzy rodziny,
nie tuzinkowe rodziny. Więc oczywiście w tym trójkącie te relacje, jak weźmiemy w pary, no nie były takie równe, to znaczy bezdyskusyjnie. Chodzi nam o liczbę małżeństw mieszanych. Aha. Zdecydowanie my jesteśmy, to znaczy Piastowie. Aha. Zabrzmiało to naprawdę dumnie. Piast, Balcer, Kołodziej.
Potęgą matrymonialną.
Jesteśmy potęgą matrymonialną w relacji z Rurykowiczami. 27 małżeństw. 27 małżeństw. To wam już kiedyś opowiadaliśmy, że było dużo. I teraz tak, proporcje. 18 razy Rurykowiczówna, księżniczka z dynastii Rurykowiczów, wyszła za Piasta, czyli przyjechała do nas. I 9 razy w drugą stronę. Piastówna za Rurykowicza. Następnie na drugim miejscu, i tutaj jest zacięte starcie i oczywiście trzeba jak podczas meczu uruchomić VAR albo może spojrzeć do jakichś, prawda, przepisów, bo to jest trudne do ustalenia, czy bierzemy tylko głowy koronowane, czy też można powiedzieć o małżeństwach półkrólewskich, że na przykład mamy taką sytuację, że ktoś z dynastii książę, księżniczka wyszła za mąż, tak? Więc tutaj mamy takie proporcje, że drugie miejsce, dajmy ex aequo, na pewno mamy kumanów, czyli połowców. I to są przede wszystkim, że tutaj są turkijskie księżniczki z tych plemion, wychodzą za mąż, za Rurykowiczów. I potem ta straszna turecka krew też dostaje się do krwiobiegu, do DNA polskiego. U nas teraz są bardzo popularne te wszystkie, jak wiesz, Paweł, biologiczne, medyczne. No to niestety wchodzi w obieg. No, myślę, że Felix Koneczny byłby przerażony. I wszyscy ci, którzy twierdzą, że wszystko się zaczęło za Jagiellonów. Nie. Degeneracja polskiego genotypu zaczęła się wcześniej, znacznie, znacznie. Bo potem przez tych Rurykowiczów do nas. Następnie Na trzecim miejscu Arpadzi i Andegaweńczycy, czyli Węgrzy. Ale i tutaj o co chodzi? 11 na poziomie tym najwyższym.
Królewskim.
Królewskim, ale aż 4 książęta. Więc mamy łącznie 15 i tutaj jest znowu coś takiego, że mamy dokładnie, że przede wszystkim Rusinki jeżdżą do swoich mężów i tam mieszkają na Węgrzech. I tu jest bardzo ważne, że jak mówimy Rurykowiczowny, Rusinki, to one są w olbrzymiej większości w przypadku Polski, w przypadku tych małżeństw z księżniczkami kumańskimi i także węgierskim przypadku, to są przede wszystkim, w olbrzymiej większości, podkreślam, z ziem Ukrainy dzisiejszej.
Czyli zrobiłeś całą statystykę.
Albo z księstw ukraińskich.
Statystykę tak. I wiemy, mamy to policzone.
Tylko ja, drogi Pawle, znalazłem taki bardzo fajny artykuł. No, przyznam
się. Specjalny... Tak. A, sponsorem dzisiejszego odcinka naszego podcastu jest Urząd Stanu Cywilnego.
Możliwe jakaś tak, agencja matrymonialna.
Albo tak.
Tak, no więc słuchajcie, dzisiaj wam opowiemy, jak to się zaczęło. Więc mamy początek XI wieku i oczywiście pamiętacie ze szkoły Lech, Czech i Rus, wszystko zgodnie, trzeba Madziara dodać, Arpada, kochają się, no nie. Rodzina to bynajmniej nie miejsce, gdzie wszyscy się kochają, więc i w Polsce, i na Rusi kijowskiej, i na Węgrzech regularnie mamy wojny domowe między braćmi, szwagrami, wujkami, ciotkami i tak dalej. Te kobiety Rusinki z Ukrainy odgrywają, jak zobaczycie, bardzo ważną rolę i pozytywną, i negatywną, jak to w życiu bywa. Więc mamy, no, można powiedzieć, bardzo eufemistycznie, przemoc domową. I tak się zaczyna nasza historia, że trzech braci, Bela, Andrzej i Lewente, i teraz słuchajcie, to jest dobre, bo to jest lata 20, 30, tak, XI wieku, oni są poganami.
O.
Mimo tego, że Węgry przyjęły chrzest, że jest koronacja świętego Stefana, to jest ta wewnętrzna tolerancja, że no, ci panowie trzymają się tradycji. I w jednej czwartej można powiedzieć, że są Bułgarami, tylko Bułgarzy są wtedy porządni chrześcijanie, bo ze względu na babcię jedną.
Ale Węgry były już chrześcijańskim krajem w sensie?
Tak.
A oni tak.
Oni tak. I to elita. Można powiedzieć, ci celebryci to zawsze są jacyś dziwni. No ale no, trzeba uciekać i uciekają na początku do Czech. I tam spotykają innego uciekiniera, króla Polski Mieszka II. On też, safe haven, tak? Polityczni uchodźcy. Tam się spotykają na gruncie czeskim. No i w pewnym momencie oczywiście Mieszko II rusza do Polski i ta trójeczka za nim. No. Stwierdzają, że tam w Polsce może zrobią jakieś kariery i tutaj się panowie rozdzielają. Bela zostaje, żeni się z córką Mieszka II i z tego małżeństwa w Polsce, podkreślam, w Polsce urodzili się Geza I. Pojawi się zaraz bardzo ważna postać.
A to, córka Mieszka była już chrześcijanką.
Chrześcijanką. A. I Belę już trzeba było pokropić. Zaraz kolejnych będziemy kropić. Aha. Pawle, no...
Przepraszam, się przywiązuje do tych...
Chrzcić ich trzeba, tak samo było z tymi kumankami. Aha. Proszę pamiętać, że jak one wychodziły za mąż, te porządne, pogańskie dziewczyny ze stepu, które czasami patrzyły sobie, siedziały na stepie i patrzyły na te, pamiętasz, opowiadaliśmy o te figury, na te baby. No to niestety potem trzeba było, w cudzysłowie niestety, ale dokonać konwersji. Tam się zdarzały na stepie wśród nich czasami osoby wyznające religie abrahamowe, ale większość kumanów była tak zwane rdzenne religie stepowe, tak byśmy to określili. No więc Bela zostaje i z małżeństwa z córką nieznanego imienia, tutaj są spory historyków, jak się nazywa, przyjmijmy, że nie jesteśmy pewni imienia, Mieszka II, rodzą się dwaj ważni władcy Węgier, Geza I, który z nami zostaje w tym odcinku, a inny Władysław Święty, on się jeszcze pojawi. I to jest taki Władysław Święty, że on jest ważniejszy, moi drodzy, bardzo długo niż ten święty Stefan związany z koroną, która dzisiaj się pojawi. Tak. Więc to nasz wkład. To się stało, że tak powiem, cały proces tworzenia węgierskiej dynastii Arpadów w tej linii odbył się na terenie Polski. Ale Andrzej z Lewente ruszają dalej. I na początku do Pieczyngów, koczowników. Oni są świeży są, jeśli chodzi o to, prawda, zamienienie się w ludność osiadłą w Nizinie Panońskiej, w Kotlinie i tak dalej, więc tak naprawdę są u znajomych, którzy są ludem turkijskim, koczowniczym, mieszkającym przed Kumanami, przed Połowcami na Wielkim Stepie, no tam okazuje się, że ta pomoc jest ograniczona szansa, żeby robić jakieś kariery, więc Kijów. No Kijów to jest metropolia.
Szukają sponsora albo przynajmniej pomocy.
I jak zaraz zobaczysz też dziewczyny.
No.
No jak to w agencji
matrymonialnej. Jak to ładnie powiedziałeś parę minut temu, piękne pogańskie dziewczyny ze stepu.
Tak. Ale tym razem na dwór, do swojego tutaj, można powiedzieć, nie wiem jak to określić, do Jarosława Mądrego, wielkiego, wybitnego, wielkiego księcia z Rurykowicza. I teraz tutaj jest ważne. I tam są w sumie jak w domu, ponieważ siostra Jarosława to jest żona ich wujka. Nie musicie tylko pamiętać, nie będzie potem testu z koligacji. Więc nie wiem, jak nazwać relacje między Jarosławem a nimi. Nie wiem, jakiś dalszy wujek, coś takiego.
Rodzina w każdym razie.
Rodzina, po prostu rodzina. I tam Andrzej przyjmuje chrzest.
A.
I co ważne, na cześć apostoła Andrzeja, patrona Rusi. Bo była ta cała historia, że w starożytności właśnie to Andrzej...
W zamian liczy na pomoc Jarosława.
Tak, ale poczekaj, no dzieją się też inne ważne rzeczy. Bo mamy imię Andrzej i stąd jest Andrasz i Endre. W dwóch wersjach jest imię Andrzej u Węgrów i uważa się, historycy poważni, nie ja to wymyśliłem, że Endre to jest właśnie od tego Andrzeja.
No.
Więc mamy kolejny ważny ślad ruski w historii Węgier. I co ważniejsze, żona. Poślubia córkę Jarosława Mądrego, a wtedy Jarosław, jak wiesz, pamiętasz, opowiadaliśmy o tym już, no to on praktycznie... Jakby tak pojechał w takie tournée po Europie, to wszędzie by odwiedził kogoś z rodziny. No, a jego żona to szwedzka księżniczka Ingegarda. Takie imię kobiece wzbudza we mnie duży respekt. Nie wiem, jak w tobie. Więc Anastazja, tak się nazywała córka.
Jarosława Mądrego.
Tak, Jarosława Mądrego, żona naszego Andrzeja, który, jak zobaczysz, będzie zaraz pod silnym wpływem swojej żony, która będzie kobietą
zasadniczą,
zdecydowaną. Tak. Tu jest, powiedzmy, można powiedzieć, te nasze odcinki pokazują takie, mamy naprawdę silne ukraińskie kobiety. Uwaga, więc zdobył Andrzej względy Jarosława? No, historycy uważają, że panowie po prostu nie pierwsi, nie ostatni, no, poszli służyć w wojsku jako wojowie, rycerze, na plasterki. Walczyli pewnie wtedy i właśnie z Pieczęgami, i walczyli pewnie, bo on walczył z Bałtami, z Litwinami. Wspiera Jarosław Mądry Kazimierza Odnowiciela. Syna Mieszka II, za którego wydał swoją siostrę. I to nie przypadkiem, bo wtedy się naprawdę w rodzinie i atakuje nasze kochane Mazowsze z księciem Miecławem, zwanym też Masławem. To się kończy dla Miecława tragicznie. Katastrofą na polu bitwy. I w efekcie utrzymaniem Mazowsza w granicach naszej ojczyzny. Potem będzie nieraz przejawiało silne tendencje separatystyczne. Oczywiście żartuję.
Krzyżacy słuchają uważnie naszego
Ale rzeczywiście,
mówię, no,
tak, tak.
Eksplorujcie ten wątek.
Ukryta opcja niemiecka i tak dalej. Ale co najważniejsze, no wiesz, no bądźmy poważni, to Mazowsze to nie jest jakiś niesamowity
Eldorado,
kąsek,
tak,
Eldorado. Jarosław szturmuje Konstantynopol.
No tak.
Szacunek, proszę państwa. Nie udaje się oczywiście. No to było troszeczkę za wysoko zawieszona poprzeczka. Ale jak zobaczycie, no wtedy właśnie mamy też rozmowy pokojowe z Bizancjum. Efekt jest taki, że w naszym odcinku pojawi się korona Monomacha. Mamy czapkę w Rosji, a tu będzie korona Monomacha. Aha. I tam właśnie Andrzej też nawiązuje kontakty z Bizantyjczykami. Jak zobaczycie, to się jeszcze pojawi, ten wątek. Ale co się dzieje dzięki Jarosławowi? Co ma Andrzej? Wsparcie, to jest dla niego teść. Dobrze mówię?
Syn córki?
Tak.
Teść. Nie, jaki teść?
Teść.
Teść to byłby ojciec.
No właśnie, o tym mówię. Dla Andrzeja Jarosław to teść.
Aha, Jarosław, tak. Jarosław jest jego teściem.
Tak, więc Jarosław Mądry wspiera Andrzeja tak wcześniej, jak wsparł Kazimierza. Dobrze mieć takiego teścia, zobacz. Aha. Każdy zięć Jarosława może liczyć na jego wsparcie. Ciekawe, czy nasz Jarosław to weźmie do serca, ale on chyba aż tyle nie ma, że tak powiem, tak licznych, tak liczną grupę zięciów.
No ale tam też chyba ale związki formalne
generalnie
nie
dzięki temu wraca na tron, odzyskuje tron na Węgrzech, nie może nie odzyskuje, tylko zdobywa. I oprócz tego to są czasy, podobnie jak u nas, że wybuchło powstanie pogańskie.
Na Węgrzech też?
I on to wykorzystuje. Więc ta hydra pogańska po prostu kontrrewolucja podnosi łeb. I po 10 ponad latach panowania Andrzej stwierdził, że chce nakłonić swojego brata Belę, naszego, z polskim śladem, żeby zaakceptował jego syna Salomona jako następcę tronu. Tutaj trzeba przyznać, że Anastazja też miała silny wpływ na podjęcie takiej decyzji. No więc Bela nie bardzo, nie spodobało mu się i stwierdził, to ja wracam do Polski po wojsko i zrobię z tobą porządek, drogi Andrzejku, jeśli chcesz mnie pozbawić tronu. Powrócił na Węgry, odniósł zwycięstwo nad bratem. Andrzej próbuje uciekać, spada z konia, no i jest chwytany przez ludzi Beli i to jest tak bardzo eufemistycznie w kronikach napisane, że no tak się zakończył żywot, ale no zakładamy, że...
No przecież nie mogli napisać, że brat zabił brata.
Tak, no. To jacyś panowie silni ludzie.
Silni ludzie.
Króla Beli, tak. No więc...
Spadł z konia.
Spadł z konia. A potem pomogli odejść z tego świata. Anastazja pełni bardzo ważną rolę na węgierskim dworze i razem z synem ucieka do swojego szwagra. A szwagrem, moi drodzy, jest cesarz Niemiec Henryk IV. Więc... to nie jest jej szwagier. To tu wytniemy, przepraszam, drogi Pawle. Ucieka na...
Niemców tak, wycinamy.
Wycinamy. Ucieka na dwór cesarza Henryka i tutaj się pomyliłem. Właśnie te koligacje. Aha. Muszę sobie to wszystko...
Rozrysować,
kto jest kto. Jej syn, Salomon, wychodzi za mąż za Judytę. I Judyta jest córką
Bierze
cesarza.
Za żonę Judytę.
Bierze za żonę Judytę.
Czy to jest Salomon, Judyta? To jest
biblijnie, wszystko pasuje.
Ale fajnie jest to, że przed chwilą jeszcze byli poganami. Tak w ogóle.
Świeżutcy. Henryka IV córkę. No to jest najdelikatniej mówiąc cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. No to jest naprawdę znakomita partia. I no tak się stało, że Bela, słuchajcie, wypadek mu się przydarzył, bo się pod nim załamał tron i zmarł. Więc można powiedzieć, że naprawdę.
Jeden spadł z konia.
I tak się
drugi się omsknął na tronie. Tak?
Ja nie sugeruję, że mogły być jakieś środki wspomagające i po prostu w tym wieku nie wsiada się w stanie wskazującym na spożycie. Ani na konia, tron, a tym bardziej na tron.
Któremu ktoś podpiłował nóżki.
Tak, no więc tron się zawalił. A Anastazja wraca na Węgry. Bo jak się syna wydało za córkę cesarza, no to cesarz udziela znacznego wsparcia militarnego. I słuchajcie, związek z nami będzie taki, że ta Judyta, tutaj wam będę spoilerował, ona się pojawi, bo ta żona Salomona, niemiecka Judyta, będzie potem żoną naszego księcia Władysława Hermana. Ale momencik, zaraz do tego dojdziemy. I tutaj, co jest bardzo ciekawe, Anastazja jako prawosławna, ona pozostaje prawosławna, wspiera klasztory prawosławne na Węgrzech. Pamiętajcie, że z Bałkanów przybywają mnisi greccy, nie tylko Słowianie, greccy. I osiedlają się w głębi Węgier. I tam budują też klasztory, nie przy samych Bałkanach. I oprócz tego na Węgry uciekają mnisi, ci, nazwijmy ich, cerkiewno-słowiańscy, ten dawny obrządek, prawda, wschodni, słowiański, Cyryla i Metodego, on przetrwał do końca XI wieku w Czechach, w bardzo ważnym klasztorze w Sazawie. I miał okresy, kiedy dobrze było tym mnichom w Czechach, byli dobrze traktowani przez przemyślidów, ale mieli też takie okresy, że trzeba było szukać schronienia. Teraz znowu mamy, jak widzicie, dyskryminację, prześladowania na tle religijnym i mamy kolejnych uchodźców, którzy tam mogą się ukryć na Węgrzech i na przykład, jak wiecie, mam tą grupę wyszehradzką i w tym Wyszehradzie Andrzej na prośbę żony ich osadza. I w efekcie widzimy potem wpływy bizantyjskie, które idą z Węgier do Czech, a potem przez Czechy idą, moi drodzy, do Polski. Bo Władysław Herman gustował w Judytach, że tak powiem. Pierwsza Judyta była przemyślitka, a druga to będzie ta Judyta niemiecka. I ta pierwsza oczywiście miała też duży wpływ na niego. Opowiadaliśmy wam o tym w którymś z podcastów, jak ważny był Płock i architektura płocka, romańska, gdzie widać właśnie te wpływy pośrednio bizantyjskie.
A to jest arcyciekawe. Najbardziej arcyciekawe pewnie jest to,
i to wszystko, pamiętajcie, w kontekście Dobrawy, świętego Wojciecha i tak dalej. Pamiętajcie, nie zapominajcie, że oprócz łacińskiej kultury rozwija się w Czechach naprawdę na dużą skalę do końca XI wieku kultura słowiańska. Ta właśnie obrządku wschodniego, tak? Później prawosławnego. Następnie mamy coś takiego, że przypominam, że na Węgrzech te klasztory greckie, one przetrwają do początku XIV wieku. Do początku XIV wieku. I teraz tak. Beli nie ma, bo jak wiemy, poległ w bitwie tronowej. Po prostu tron go przygniótł, on spadł z tronu, rozpadł się, sturlał się, już był, no możliwe, że... No niestety tego nie przeżył. Armia ponosi klęskę w bitwie z wojakami niemieckimi, na których czele stoi Ukrainka Anastazja. Rusinka oczywiście, bo teraz wszyscy, jaka Ukrainka?
Rusinka.
Rusinka, dobrze. Spokojnie. Prrr. Lechić. No więc, synowie gdzie uciekają, drogi Pawle? No,
Polski.
Do Polski. Tam, gdzie się narodzili i tam też Geza pierwszy. I wrócą z polskim wojskiem. Czyli jest coś takiego, że Węgry są niestanną areną kłótni domowych, w której latają, prawda, talerze, wałki i tak dalej i włączają się w to Czesi, Niemcy, Polacy i Rusowie. I dochodzi do porozumienia z Salomonem. Geza pierwszy i Salomon. Salomon jest jego, jakby to powiedzieć, bratem ciotecznym, tak? Stryjecznym. Bratem stryjecznym. Ustalono, że Salomon będzie królem. Salomon. Natomiast 1/3 terytorium Węgier, te wschodnie i północne tereny, czyli pogranicze z Polską i Rusią Kijowską, dla Gezy. I Geza tam oczywiście stara się dbać o te ziemie, walczy na przykład z najeżdżającymi te ziemie pieczyngami, tak?
Znowu pieczyngowie.
Znowu ci pieczyngowie ze stepu ukraińskiego się pojawiają. Jak ma konflikt jednak Salomon z Gezą, no to oczywiście jest szukanie sojuszników, Polska, Ruś i tak dalej. Bo no, ten układ był, że tak powiem, bardzo na chwiejnych nóżkach, niczym tron, pod którym poległ Bela. No więc Geza jednak wygrywa z Salomonem i będzie panował aż do śmierci w 1077 roku, czyli tylko 3 lata. Natomiast, co jest bardzo ważne, że żoną Gezy została księżniczka bizantyjska, której ojciec był bardzo, bardzo bliskim współpracownikiem cesarza, arystokratą bizantyjskim i bardzo bliskim współpracownikiem cesarza Michała VII Dukasa. I dlaczego to jest ważne? Uwaga, moi drodzy. I dlaczego Geza jest tak ważny? Nasz, przypominam, on jest pół Polakiem, urodził się w Polsce. Jak trwoga to do Polski. I jest taki ważny, bo na tej koronie świętego Stefana, o której zaraz wam opowiemy, bo mamy tą całą ideę ziem, koron świętego Stefana i najświętszy artefakt dla Węgrów, jest właśnie on. On jest tam wyobrażony.
Geza.
Geza pierwszy. Korona składa się z dwóch części. Korony greckiej na dole i korony łacińskiej na górze. Korona grecka właśnie jest w stylu bizantyjskim. Jest przedstawiony cesarz Michał VII Dukas. Jest przedstawiony Geza I, król Węgier. Są napisy w języku greckim. Napisy, które stwierdzają, że jeden jest cesarzem Rzymian, a drugi jest królem Turków.
Turków?
Turków. Dlatego, że z perspektywy Bizancjum Węgrzy przybyli ze stepu, gdzie żyli też z ludami tureckimi, na 7 plemion, 5 imiona nazwy tureckie, na 7 wodzów, tych, co przebywają, pamiętacie, co mówiliśmy w parlamencie, gdzie jest ta korona, że jest 896 rok, kiedy przebywają 96 schodków, 96 metrów kopuła.
Tydzień temu o tym mówiłeś.
Tak. Więc z perspektywy Bizancjum to są...
Turcy.
Turcy. I jest tam napisane po grecku właśnie, że jest on królem Turków, ale to słowo król to jest... trzeba to przeczytać jako krale z krali. Kraj. Nasz słowiański. Po prostu. Czyli słowo słowiańskie zapisane greckim alfabetem. To świetnie pokazuje. Jakbyśmy byli Węgrami, to moglibyśmy zrobić bardzo dobry podcast multikulti węgierski. Ale wtedy my odpowiemy, nasz on w połowie Polski i na polskiej ziemi spłodzony i urodzony. Nasz ci Geza. Więc Geza. I Michał VII. Kto jest jeszcze? Chrystus Pantokrator. Jest oczywiście oprócz tego Archanioł Michał. Przypominam, patron armii bizantyjskiej, w efekcie też patron Kijowa, bo wzorowali się Rurykowicze na Bizantyjczykach pod tym względem. Archanioł Gabriel, święty Jerzy, święty Dimitri, Kozma, Damian. To są święci z Syrii, Kozma i Damian. Jerzy, Kapodocja. Ten od smoka, żeby nie było wątpliwości. Bardzo ważni oba, jeśli chodzi o Bizancjum. No i Dymitr Salonik, który nieraz bronił, bardzo go lubią Słowianie, nazywają się takimi, ale on nieraz bronił Salonik przed nimi. Ale wtedy można powiedzieć, to byli pogani. Chociaż nie wszyscy, nie zawsze. Zginął w Sremskiej Mitrowicy, tam go zamęczono. To postacie z czasów, wiesz, starożytnych, początków chrześcijaństwa, bardzo związane z Bizancjum święci. No i są na koronie greckiej. Idziemy na górę do korony, w ramach korony do części łacińskiej. Ta jest mniej więcej grecka, to są gdzieś lata 70. XI wieku. Teraz jesteśmy w połowie XI wieku, czyli troszkę jest, tak się zakłada, że ta część tak zwana łacińska jest starsza. Ale tutaj pojawia się co? Że nie do końca jest to część wyłącznie łacińska, bo jak to wygląda? To są dwa łukowato wygięte takie taśmy ze złotej blachy, krzyżują się pod kątem prostym i powstaje krzyż równoramienny w efekcie tego krzyżowania. Na górze korony, tak? I tam, gdzie się krzyżują, jest złota blaszka. No i oczywiście są wspaniałe, na przykład na obrzeżach, czerwone alamandyny. Masz może w domu jakiegoś alamandyna?
Nie wiem. Pawle?
Perły umieszczone w złotym filigranowym ornamencie. Złote płytkie maliowane i tak dalej. Mamy kogo? Apostołów. Pantokratora znowu. Apostołowie podpisani po łacinie, ale niektóre litery wskazują na to, że...
No to na nie wpływy, był pierwszy język tego grawera.
Że grawer też znał dobrze Grekę. I teraz tak, Chrystus jest tak przedstawiony w typowym dla Bizancjum stylu, który po niemiecku w historii sztuki nazywa się Sängsschmelz. Czyli to są takie bardzo gęsto dekoracyjne wzory. I mamy coś takiego, że tak naprawdę te emalie mogły powstać też później łacińskie i że te dolne były dla nich wzorem, tak? I Chrystus jest osadzony na płaskim, surowym, złotym tle na wzór bizantyjskiego Chrystusa, ten Chrystus łaciński i otoczone na przykład schematycznymi cyprysami, to też jest takim wizerunki Chrystusa.
To są cyprysy. Myślałem, że takie cyprysy. Palniki, na których
cyprysy, drogi Pawle. W knajpach
się ogień pali, jak jest zimno na zewnątrz. Tak.
Oj,
to
ty
wygląda.
To jesteś naprawdę troszeczkę niepoważny ze świętości narodowych, ale generalnie te cyprysy są w obu koronach i są typowo bizantyjskie. I z tego powodu przypuszcza, są dwie wersje, że powstały na południu Włoch ta
tam,
korona.
Tam, gdzie są cyprysy.
I tam, gdzie jest też pogranicze Bizancjum, wtedy, bo panuje Bizancjum, z światem łacińskim i one się przenikają. Też węgierskie historyczki sztuki stwierdziły, że nie można wykluczyć, że ten właśnie, co wam przeczytałem przed chwilą, że mamy te właśnie łukowato wygięte taśmy tworzące krzyż, że według nich to jest źródłem inspiracji i punktem odniesienia była Zwiezdica. To jest, słuchajcie, takie właśnie dwa złocone łuki połączone krzyżowo, które są wykorzystywane podczas wschodnich, w obrządku wschodnich różnych obrzędów liturgicznych, włącznie też na przykład jak mamy ślub, tak? I to jest, się nazywało też ładnie Asterix.
Asterix.
Tak się to nazywa. I że właśnie oryginalnie powstały w bizantyjskim klasztorze na Węgrzech. I potem zostały upgrade'owane do korony. Na górze korony jest krzyż i według właśnie jednej z tych historyczek sztuki węgierskich, ten krzyż miał w sobie element świętego krzyża, tego z Jerozolimy i tutaj wchodzimy oczywiście w cesarza Konstantyna, relikwie, założyciela Konstantynopola i jego żony Heleny, niezwykle wszyscy ważne postacie dla świata prawosławnego i to czyniło tą koronę świętą. Idziemy dalej. Co jest jeszcze? Mamy berło koronacyjne.
Ale gdzie ta korona jest teraz?
W parlamencie węgierskim.
A to można tak samo pójść i obejrzeć?
Tak, tak, ja byłem kilka razy, to zawsze robi wrażenie. Szczególnie jak czytasz w tym alfabecie greckim król Turków. I berło koronacyjne to jest, słuchajcie, kula kryształowa, trzy zwierzątka, figury, takie wyobrażenia zwierząt przypominające lwy. I teraz tak, ta kula powstała w Egipcie.
O.
W X wieku, bo wtedy rządzili Egiptem potężna szyicka, nie tak jak teraz, szyicka dynastia Fatymidów. Przypominam wam, Fatima, córka Mahometa. Stąd też Fatima od imienia tego właśnie arabskiego jest w Portugalii.
I oni chrześcijanom insygnia robili?
Tak. I teraz słuchaj, jeszcze lepiej, bo ludziom trzeba uświadomić, że globalizacja zaczęła się trochę wcześniej, może nie na taką skalę. To jest wykonana ta kula z kryształu górskiego i ten kryształ górski pochodził, ja nie żartuję teraz, drogi Pawle, z Madagaskaru.
Niesamowite.
Z Madagaskaru trafiała handlem morskim przez Ocean Indyjski do Egiptu, tam produkcja i proszę bardzo, sprzedajemy na dwory. Też, żeby nie było nie tylko do Węgrów, tylko znajdziemy na innych dworach właśnie tego rodzaju kryształy. Nieskrosna. Słuchajcie, nie zachowała się na świecie podobne berło nigdzie, bo to jest berło w kształcie buławy. Buławę znamy, buławę hetmańską i tak dalej, bo to właśnie buława jest ściśle połączona z wielkim stepem. Coś podobnego, rodzaj takiej laski z okrągłą główką, spotkamy właśnie w kontekście awarów ludu koczowniczego i też wykopaliska pod Kijowem. Czyli ma ścisły związek z kulturą wielkiego stepu, a Węgrzy przybyli roku pańskiego 896 właśnie z wielkiego stepu. Mamy jeszcze jabłko królewskie, które jest za to z krzyżem prawosławnym. Nie żartuję. Skąd się to wzięło? Słuchajcie, no z tego, że po raz pierwszy to jabłko królewskie pojawia się na pieniądzach, monetach bitych, numizmatyka teraz, przez Belę III, o którym wam opowiemy w kolejnym podcaście, bo to jest niesamowita, bardzo ciekawa postać. On się wychował w Konstantynopolu, chcieli z niego zrobić cesarza Bizancjum. Węgier, Bela III, mama, żeby nie było wątpliwości, Rurykowiczówna. I poprzez mamę też pokrewieństwo z kim? Z piastami. No tu nie możemy powiedzieć, że on taki nasz jak Geza. Po matce.
Bo Geza niestety nie mówił po polsku.
Mogę, tak. Myślę, że tak. Może z mocnym akcentem z okolic Balatonu, ale mimo wszystko. I następnie takie jabłko pojawia się na pieczęci syna Beli III. Więc to jest ewidentnie wokół nich i tu jest ten motyw bizantyjski. Jako ciekawostka jest też miecz. Miecz jest najpóźniejszym artefaktem, insygnium koronacyjnym. Powstał pewnie w drugiej połowie XV wieku. To są czasy Macieja Korwina, który walczy i z nami o panowanie w Europie Środkowej, z nami w sensie Jagiellonami, ale też z Turkami osmańskimi i widać na mieczu na przykład Turków w turbanach oraz dwóch husarzy. Tylko takich husarzy, jak pamiętacie z naszych podcastów, w wersji, jak husarze wyglądali na początku i na Węgrzech, a wcześniej w Serbii, bo stamtąd przybyli i potem trafili do nas, czyli lekka jazda, bo my ich opancerzyliśmy, tak? Więc takie mamy wyobrażenia.
Czyli on miał koronę, na której było napisane król Turków, a na mieczu miał...
Tak. Turków. Turków. Tych późniejszych. No, i, tak sobie... I do tego berło z prawosławnym krzyżem. I dlaczego wszyscy pytacie, wy tyle o tym gadacie, o tych koronie, insygniach i tak dalej, węgierskich. Słuchajcie, ano dlatego, że jak wam opowiadaliśmy, jeszcze opowiemy w następnym podcaście, ja już mówiłem kilkadziesiąt razy, wojsko węgierskie jest po drugiej stronie granicy i na krócej lub dłużej wielokrotnie panuje nad terenami południowo-wschodniej Polski, należącymi wtedy do Rusi. Do tego polscy władcy, książęta są nierzadko de facto klientami węgierskich władców, bo to jest w średniowieczu najpotężniejsze państwo. Plus opowiadaliśmy wam już oczywiście o Galicji i tej węgierskiej specyfice Galicji. No i zostaje nam jeszcze, też wam o tym opowiadaliśmy kiedyś, Spisz i Orawa, północna Spisz i Orawa, które są częścią Polski, a historycznie przez wieki to była część Węgier, plus jeszcze możemy dorzucić te miasta spiskie, które są na Słowacji. Więc te związki są bardzo silne i dlatego o tym opowiadamy. I oprócz tego Geza pierwszy, wszyscy zapamiętujemy, pół Polak jest na koronie świętego Stefana i nazywa się Turkiem. Dobrze, ale no jest druga korona, Monomacha. Korona Monomacha, która jest w Narodowym Muzeum, też Paweł odwiedzimy kiedyś, Narodowe Muzeum Węgierskie, oczywiście w Budapeszcie. Jedna korona parlament, a druga w muzeum. W 1860 odnalezione przypadkowo na Słowacji. I teraz co tam mamy? Mamy oczywiście znowu wyobrażenie władców. To jest przede wszystkim Konstanty IX Monomach i jego żona Zoe i siostra Teodora. I oprócz tego postacie takie bardziej alegoryczne i w tym tancerze. I prawdopodobnie powstaje w 1042 roku. I to jest bardzo ważne, że przypominam wam, to są te czasy, kiedy mamy właśnie Andrzeja. Wracamy, historia zatoczyła koło. Mhm. Teraz idziemy tą linią Andrzej, byliśmy Bela, jego syn Geza, Salomon, cofamy się Andrzej i Andrzej, przypominam, wtedy walczy najprawdopodobniej po stronie Rurykowiczów, Rusi Kijowskiej przeciwko Bizancjum, bo każdy chciałby opanować Konstantynopol. Kto by nie chciał, drogi Pawle? I wtedy pojawia się ten motyw i mamy tam coś takiego, że właśnie są historycy sztuki, którzy mówią, ta niepełna jest ta korona i to, co brakuje, to wyobrażenia Andrzeja. Tak jak tam był Geza, to na drugim był Andrzej. Ten Andrzej jest, jak my sobie przypisaliśmy prawa własności, my tutaj, ja z tobą, jako Polacy, do Gezy, to tutaj ja Ukraińcy mogą powiedzieć, a ten jest nasz.
Ale go nie ma na tej koronie.
Nie ma go. No, widzisz.
Ktoś
ale
spiłował.
Ktoś spiłował albo po prostu odpadł, tak?
I Andrzej odpadł.
Uwaga, jaki jest ten motyw? Jak wiemy, Andrzej ożenił się z Anastazją. Ale oprócz tego, pamiętajmy, już powiedzieliśmy, Jarosław wydaje dzieci na potęgę. Na własną potęgę. Więc gdzie się da, tam jakieś małżeństwo. Jest naprawdę, no niczym, jest proto Habsburgiem, można powiedzieć. Na tym polega jego siła, oprócz militarnej i ekonomicznej. Więc słuchajcie, mamy syna Jarosława, który się nazywał Wsiewołodem i on ożenił się z córką tego Monomacha Konstantego IX, Ireną, inaczej też zwaną Marią. Co jest bardzo ważne, jak zobaczcie, że tak potężne jest to państwo Ruś Kijowska, że ci władcy, cesarze bizantyjscy wydają regularnie swoje siostry, siostry, córki za żony. Za Rurykowiczów. Włodzimierz Wielki przyjął chrzest, bo Bazylii Bułgarobójca, wybitny, wielki, potężny władca Bizancjum, dał mu swoją siostrę za żonę. To był warunek. Ja się ochrzczę, ale ja chcę siostrę. Nie jakąś księżniczkę, siostrę. I słuchajcie, właśnie jest takie tradycyjne podania, że właśnie tutaj trzeba szukać tego klucza, skąd to się wzięło, ta korona Monomacha i żeby nie było, zawsze wyjdzie i tak troszeczkę Polska, jak pogrzebiesz, to wszystko jest słoń, a sprawa Polska, korona, a sprawa Polska. Uwaga, więc Po pierwsze, musimy umiejscowić sobie Wsiewołoda na tym drzewie genealogicznym. Więc po pierwsze widzimy coś takiego. Wsiewołod jest, jak powiedzieliśmy, synem Jarosława Mądrego. Tak? Tak. No to teraz patrzymy. Walczy przez lata ze swoim bratem. Brat się nazywa Izjasław. No i teraz kto jest żoną brata, a jego szwagierką? Szwagierką jest Gertruda. Opowiadaliśmy wam o Gertrudzie. Pamiętacie kodeks Gertrudy? Wspaniały kodeks z motywami greckimi, ale łaciński. Gertruda jest żoną Izjasława i potem jako mniszka umrze na Rusi Kijowskiej i jest piastówną. I ten kodeks, to jest bardzo ważne, i tutaj kobiety w Polsce mogą być bardzo dumne, bo pierwsza znana w historii Polski autorka jakiejś książki to jest kobieta, to jest Gertruda. Mhm. To jest właśnie ta Gertruda. I teraz tak, okej. Okay. Czyli mam, że Gertruda, córka Mieszka II, wracamy do Mieszka II, jest żoną Izjasława i szwagierką naszego Wsiewołoda. Następnie, siostra Wsiewołoda, Maria, jest żoną Kazimierza Odnowiciela. Więc widzicie, że to wszystko się ze sobą pokrywa. I do tego jest, mamy jeszcze ten klucz, że Wsiewołod oprócz tej księżniczki bizantyjskiej miał też, żony czasami umierają w sposób naturalny. To się zdarza przed mężami. Rzadko, ale się zdarza. Więc też miał księżniczkę kumańską, połowiecką. No. Nie zapominajcie o tym, że niestety, czy komuś się to podoba, czy nie, jest mocna koligacja. I teraz zawsze szerszy horyzont. Jak najszerzej się da, spróbujcie. Poważni historycy sztuki biorą tą koronę i mówią, ja tu widzę elementy sztuki islamskiej.
Ale mówisz o koronie Monomacha, tak?
O koronie Monomacha, ponieważ w Bizancjum wtedy naprawdę macie też otwartość, że Bizancjum oddziaływuje na Arabów i vice versa. I na przykład jeśli chodzi o te przedstawienie właśnie tańczących postaci, charakter tego przedstawienia.
Postacie w islamie, tak?
Tak, o. Oczywiście, że tak. Proszę pana, to...
Całe życie człowiek się uczy.
Tak. I teraz słuchajcie, z czego mogą być jednak Węgrzy dumni w skali światowej? Na świecie zachowały się 3 korony bizantyjskie. 2 są u nich. I jedna to jest taka, która powstała w Palermo. Włochy, Sycylia, styk arabsko-bizantyjsko-normański. O wiele razy wam o tym opowiadaliśmy. Ale i tak mamy koneksję włoską. Węgierski łącznik. Uwaga. Tą koronę nazywa się koroną Konstancji Aragońskiej. Ale jak co ci obiecałem, Pawle? Jak podrapiesz, to i tak wyjdzie Polka.
Mam nadzieję.
Oczywiście. No i teraz słuchaj tego. Więc Konstancja Aragońska to kobieta, która miała niesamowitych mężów, ale my doceniamy kobiety same w sobie, jako podmioty. I dlatego podkreślamy, nawet w tym średniowiecznym patriarchalnym świecie, że jest to pierwsza królowa węgierska, która zawarła kontrakt małżeński, który jest spisany. Certyfikat zabezpieczyła.
I on dotrwał do naszych czasów, tak? Certyfikat tak. Małżeński?
Małżeński. To jest wszystko spisane, na jakich zasadach jest
ale
to co, małżeństwo.
Ale za jakie na zasady, w sensie?
Na jakie zasady? I wracamy do punktu wyjścia. Wszystko się ze wszystkim, no może nie do punktu wyjścia, to przesadziłem, ale wszystko się ze sobą łączy. Mówiliśmy, że mamy wyobrażenie tej właśnie, pamiętacie, jak mówiliśmy chwileczkę, to wam powiem, że to jabłko po raz pierwszy z krzyżem prawosławnym pojawia się na pieczęci syna Beli III. Sam krzyż pojawia się po raz pierwszy z Belą III, prawosławny. Natomiast, który jest do dzisiaj, jak spojrzycie na herb i Słowacji, i Węgier, to jest ten krzyż właśnie, ale na samym jabłku to właśnie Emeryk, syn Beli III. To jest jej mąż, Konstancji. Ale potem Konstancja, najdelikatniej mówiąc, awansowała w sposób spektakularny, ponieważ została żoną Fryderyka II, świętego cesarza rzymskiego, postać wybitna, wielka, której nienawidził Feliks Konieczny, bohater naszych odcinków w przyszłości, władca uniwersalny, mówiący w kilku językach, posłuchajcie starych podcastów, no, postać przekraczająca swoją epokę pod względem wizji nowoczesnego państwa o kilkaset lat. Twórca pierwszego świeckiego uniwersytetu państwowego w Neapolu, na przykład. Biurokracji, egzaminów, tego typu rzeczy, tak? Fryderyk II pochowany w Palermo, tam gdzie i Konstancja i tam gdzie znaleziono koronę, która właśnie no, jest dziełem miejscowym i łączy elementy bizantyjskie, znaczy przede wszystkim bizantyjskie z pewnymi elementami arabskimi i normańskimi. Skąd pochodziła Konstancja aragońska? No jak z nazwy wynika, z Hiszpanii. Tata Alfons, mama Sancha. I teraz słuchajcie tego, ja nie żartuję. Nasza Konstancja ma babcię. Ta babcia, jak każdy. A babcia ma na imię Rycheza. Rycheza była Polką. Babcia, która została koronowana, ja teraz nie żartuję, na cesarzową Hiszpanii. Cesarzowa Hiszpanii Rycheza. To jest właśnie babcia naszej Konstancji. A żeby było jeszcze lepiej, to pamiętajcie, że babcią Rychezy była Zbysława Rusinka, żona Bolesława Krzywoustego. Niech żyje polsko-ukraiński ślad na hiszpańskiej i włoskiej ziemi.
Mała ta Europa się robi,
prawda?
Po dzisiejszym podcaście.
Hajmacik, nawet tak. Nie hajmat.
Człowiek tutaj
w Palermo. I teraz słuchajcie, jednak musimy się wzbić
przestworza
i żeby spojrzeć niczym prastary, dwugłowy, rzymski orzeł cesarski.
Turul, który prowadzi Węgrów.
I mamy Turula obok siebie i mamy, słuchajcie, jeśli chodzi o insygnia koronacyjne cesarzy rzymskich, tych potem narodu niemieckiego. Wiedeń. 27 przedmiotów policzyłem. Aż 7 z Palermo. Opowiadaliśmy wam o niektórych z nich. I teraz słuchajcie, i tak kończymy teraz, żeby domknąć klamrą. Miecz koronacyjny nazywa się mieczem Attyli. Od tego Huna, potężnego władcy, który stworzył imperium z stolicą na Węgrzech. Znakomite ziemie, step, nizina panońska. Węgrzy uważają się, szczególnie takie środowiska, powiedzmy, nacjonalistyczne, Hunia, tak? Potomkowie Hunów. I skąd ten miecz się wziął? Bo ten miecz jest ewidentnie...
Podróbką.
Nie, drogi Pawle. Miecz jest ewidentnie w stylu węgierskim z wielkiego stepu. Wszystko wskazuje na to, że było tak, że nasza Anastazja, żona Andrzeja, księżniczka ruska, córka Jarosława Mądrego, jak uciekła, tak, do Niemiec z synem Salomonem, to żeby zachęcić środowiska niemieckie do tego, żeby ją wsparły, to przekazała ten miecz i następnie stał się on mieczem koronacyjnym dla cesarzy Niemiec. I tak kończymy naszą historię.
Europa malusieńka się zrobiła z perspektywy wszystkich rodów, które, przypomnijmy, wchodziły ze sobą w takie koligacje, że zastanawialiśmy się, czy to biuro matrymonialne jakieś mogłoby sponsorować ten odcinek.
Ale pamiętaj, że zawsze my w odróżnieniu od biura albo Urzędu Stanu Cywilnego oferujemy bardzo, bardzo dużo biżuterii, więc oprócz tego jakiś jubiler powinien nas wesprzeć, prawda?
Za tydzień słyszymy się jak zwykle późno popołudniową, piątkową porą w kolejnym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Proszę do nas pisać na adres babel@tok.fm i tam na portalach społecznościowych, gdzie państwo znajdą...
Przepraszam, jedna rzecz tylko. Korekta w związkach rodzinnych, bo zawsze się można pomylić przy stole, jak się jest na... imprezie, tak się nie byłem pewien, czy dobrze powiedziałem, rodzinnej imprezie oczywiście.
No, byśmy tu mieli kochanych Hunów w studiu z żądaniem poprawki.
No właśnie, więc jedna korekta. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy o Kazimierzu Odnowicielu? Był, więc jego żona, Maria, to nie jest siostra Wsiewołoda, tylko ciocia. Ciocia, bo to było najlepsze.
Wsiewołoda, przepraszamy.
Tak, przepraszamy Kazimierza, Wsiewołoda, Marię i wszystkich pozostałych. Drobna korekta.
Byśmy mieli tu Rusinów na karku.
Tak, bo chyba powiedziałem, że to siostra.
Tak,
teraz
mi się
sobie
wydaje.
Tak, to się poprawiamy. Że
także
to była...
Pax między chrześcijany i wszystko
i
jest...
Pogany.
I pogany. A my słyszymy się za tydzień. Jeśli państwo mają okazję, to proszę w odpowiednim serwisie, gdzie państwo odsłuchują nasz podcast, polecić, polubić i przesłać wszystkim znajomym, bliższym i dalszym. No chyba, że są państwo z którejś z dynastii, o której rozmawialiśmy, to prędzej
czy się urażeni.
Tak, no to wtedy...
Uczucia dynastyczne zostały naruszone.
Tak. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.